Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o przyczynach tężyczki utajonej. Tych bardzo powszechnych i tych trochę mniej znanych i mniej oczywistych. Ja nazywam się Marta Dobras, jestem gastroenterologiem, czyli diagnozuję, leczę i opiekuję się pacjentami z chorobami przewodu pokarmowego. Tężyczka, pamiętajmy, że to niekontrolowane skurcze mięśni spowodowane zaburzeniami elektrolitowymi. Chodzi tu głównie o magnez, wapń, ale również na przykład potas lub zasadowicę oddechową. Tężyczka utajona to nadmierna pobudliwość nerwowo-mięśniowa. To zespół objawów wynikających właśnie z tej nadpobudliwości. Dotyczy zarówno mięśni poprzecznie prążkowanych, ale również, o czym często się zapomina, mięśni gładkich, które są w zasadzie w całym naszym ciele, również w przewodzie pokarmowym, ale słuchajcie, także w układzie krążenia, w układzie oddechowym, tak? W ośrodkowym układzie nerwowym, tak? W każdym jednym miejscu znajdują się komórki mięśni gładkich, które mogą uczestniczyć w jakby agregowaniu objawów, jeśli chodzi o tężyczkę utajoną. W każdym przypadku tężyczki bardzo ważne jest dążenie do ustalenia przyczyny właśnie i wdrożenia leczenia przyczynowego, czyli z jednej strony leczymy objawowo, czyli staramy się tę gospodarkę magnezową w organizmie wyrównać. Staramy się to wszystko doprowadzić do jakby stanu jak najlepszej, najwydajniejszej pracy. Natomiast bez wdrożenia leczenia przyczynowego, no zwykle to wszystko nawraca i albo mamy problem w ogóle z osiągnięciem jakby remisji objawów tężyczki. Słuchajcie, no to kolejny tu punkt, 20% przypadków nie udaje się jednoznacznie ustalić przyczyny. Faktycznie jest to trudne, natomiast może być tak, że przyczyn jest kilka i z różnych powodów, w różnych okresach życia pacjenta, któreś z nich dominują, dlatego nie udaje się jednoznacznie powiedzieć, że tak, to jest przyczyna tężyczki, bo mogą być one różne, dlatego chciałabym Wam je w jakiś taki w miarę sposób poukładany przedstawić. Tężyczka to niedobór magnezu i tu musimy patrzeć jakby wielopoziomowo na ten aspekt tężyczki, tak? Czyli tego, dlaczego ona się w ogóle pojawia. Bo to są niedobory pokarmowe i one bardzo często są przyczyną występowania objawów tężyczkowych, tak? To zaburzenia wchłaniania, czyli dieta niby jest skomponowana prawidłowo, zawiera adekwatne ilości mikroskładników, ale zaburzenia wchłaniania u choroby, które je powodują, powodują zespół złego wchłaniania, powoduje, że mamy problem z przyswajaniem magnezu. Potem nieprawidłowa dystrybucja do tkanek, tak? Czyli jemy dobrze, wchłania się nieźle, ale mamy problem z dystrybucją przez osocze, wchłanianie w tkankach już wstępnie wchłoniętego w jelitach magnezu. Oraz ostatni aspekt to nadmierne wydalanie, o którym również powiem, bo trzeba jakby całokształt bilansu magnezowego brać pod uwagę, nie tylko pojedyncze jego składniki. Słuchajcie, człowiek, który waży 70 kg, zawiera w sobie mniej więcej 25 do 35 gramów magnezu, z czego zobaczcie, największym magazynem są kości, tak? Później o połowę mniej zawierają mięśnie, 30%. 9% to pozostałe tkanki miękkie i tylko 1% magnezu znajduje się w osoczu, tak? Można by powiedzieć i dużo, i mało, i kluczowy, a może mniej ważny. Generalnie zawsze rozpatrujemy zawartość magnezu w tkankach i w osoczu w bardzo konkretnych sytuacjach, tak? Dlatego nigdy nie leczymy i nie diagnozujemy wyników, tych, które mamy na kartce, tylko interpretujemy wynik w odniesieniu od pacjenta i tego, co jemu jest. Wchłanianie magnezu to głównie jelito, czcze i kręte. Słuchajcie, i na dodatek mamy dwa rodzaje transportu. Transport bierny, dyfuzja ułatwiona. Trudno się wchłaniają preparaty magnezu i magnez dostarczony z żywnością. Jest literatura, która mówi, że to jest nawet około 30%, czyli jeżeli patrzymy na tabelę zawartości magnezu w pokarmach, to musimy to skorygować o to, a ile mi się z tego wchłonie. Tak? I tutaj zaczyna się myślenie i główkowanie, ile tak naprawdę tego magnezu w danym momencie dla danej osoby potrzebujemy, więc tu nie ma jednej recepty, ile magnezu potrzebuje dany człowiek w danym momencie jego życia. Zawartość magnezu w tkankach wpływa na jego wchłanianie, na jego resorpcję zwrotną w nerkach, czyli zobaczcie, to są mechanizmy, które wzajemnie na siebie wpływają, tak? Żaden z tych aspektów bilansu czy gospodarki magnezowej nie działa oddzielnie, tak? Wchłanianie, wydalanie, magazynowanie, transport, one wszystkie muszą się ze sobą komunikować, one wszystkie ze sobą jakby współgrają w celu utrzymania optymalnego stężenia magnezu w tkankach, głównie w osoczu, w tkankach również. No, magazyny magnezu, bardzo ważne, i główna rezerwa magnezu w organizmie to kości, tak? W Waszym ciele, zresztą w moim też, największy magazyn to kości. Całkiem nieźle mięśnie, ośrodkowy układ nerwowy, wątroba, jelita i nerki również zawierają magnez, który może być naszą rezerwą. Natomiast magnez w osoczu to nie jest magnez, który stanowi pulę rezerwową. To jest magnez, który jest ważny życiowo, tak? To jest magnez, który ma za zadanie spełniać te najważniejsze role swoje w osoczu i organizm będzie się starał utrzymywać homeostazę, odpowiednie poziomy magnezu w osoczu bardzo, bardzo długo, nawet wtedy, kiedy rezerwy tkankowe są już bardzo mocno wyczerpane, to w osoczu będzie dalej ten magnez w granicach normy. I blisko dolnej granicy normy, ale będzie, nie będziemy mieć na wyniku strzałki, że jest za niski, tak? No i wydalanie magnezu. To nerki, to również jelito i skóra, tak? Czyli patrzcie, jelito odpowiada zarówno za wchłanianie, jak i za wydalanie, tak? 90% resorpcji zwrotnej magnezu odbywa się z moczu w nerkach. Skałem wydalamy głównie to, co się nie wchłonęło z tego, co jest w zawartości treści kałowej. No i słuchajcie, ciekawe jest jeszcze to, że część bakterii jelitowych, jeżeli nasz mikrobiom jest zdrowy i fajnie sobie radzi, powoduje jeszcze wspomożenie tego wchłaniania zwrotnego, tego bilansu dodatniego magnezu. Tak więc jeżeli nasza flora bakteryjna w jelitach jest odpowiednio zaopiekowana, to mamy szansę na to, że będzie nam jeszcze pomagać bilansować dodatnio magnez. No i pot, czy w ogóle skóra, jako gigantyczny narząd również tutaj gra, co prawda mniejszą, ale rolę w bilansie magnezowym. Przyczyny. To jest taki slajd ode mnie, żebyście nie dziwili się, że będziecie rozmawiać z wieloma osobami na temat potencjalnych przyczyn tężyczki i będzie to albo nieznane, albo będzie to pomijane, albo bagatelizowane. Ze względu na to, że mimo że naprawdę tężyczka jest bardzo powszechnym problemem, to jest mało znana, tak? Jeżeli ja pytam pacjentów, kto z nimi, czy były podejrzenia tężyczki, to może Ja wiem, z dwie osoby w miesiącu, jak powiedzą, no tak było na ten temat wspomniane. Jeżeli chodzi o dietę, czyli zacznijmy sobie od omawiania przyczyn niedoboru magnezu i tężyczki od diety, to przede wszystkim jest niedobór magnezu w żywności, tak? Czyli jeżeli pomyślimy sobie o tej żywności, która była kilkadziesiąt lat temu i o tej, którą mamy obecnie, no to zawartość w niej magnezu jest znacznie ograniczona. Poza tym, jeżeli jest to żywność wysoko przetworzona, to mimo tego, że zawiera jakąś tam ilość magnezu, to ten magnez jest po prostu niedostępny ze względu właśnie na wysokie przetworzenie i na składniki dodawane do takiej żywności. Żywność typu fast food, żywność wygodna, produkowana na skalę masową, pakowana o bardzo długim czasie przydatności do spożycia, zawiera znikome ilości magnezu i nie jest w stanie dostarczyć nam go tyle, ile potrzebujemy. No i wybiórczość pokarmowa, czyli osoby, które jedzą jakby bardzo ograniczoną ilość pokarmów i z moich obserwacji wynika, że są to głównie ta wybiórczość pokarmowa, jeśli chodzi o dorosłych, to jest, dotyczy produktów pszennych, czyli to są osoby, które jakby powiedzieć kolokwialnie jadą na chlebie, na leśnikach, makaronie, pizzy, bułach i słodyczach, tak? To jest główne jakby źródło energii w ich diecie i słuchajcie, takich osób jest wcale niemało. W diecie to również niedobory białka, bo pamiętamy o tym, że białko wspomaga wchłanianie magnezu i jest to białko zwierzęce, jakby na to nie patrzeć, pełnowartościowe białko. Szczawiany i fityniany zawarte głównie w produktach zbożowych, ale również w wielu innych, zaburzają bardzo mocno i zmniejszają wchłanianie magnezu z diety, tak? Czyli ze spożytych pokarmów, które go zawierają. Nadmiar fosforanu w diecie, no to wiecie, gdzie są fosforany w diecie, tak? To są głównie napoje typu fast food, tak? I tam dostępne w nieograniczonej ilości. To jest także nadmiar fluoru i fluorków w diecie oraz niewłaściwy rodzaj błonnika. Ja generalnie ani fanem, ani antyfanem błonnika nie jestem. Jeżeli błonnik faktycznie w diecie ma być dołączony do diety, to powinien być to odpowiedni rodzaj błonnika. I pacjenci z tężyczką, to tutaj odpowiedniejszy będzie błonnik rozpuszczalny niż błonnik włóknisty, który również bardzo mocno powoduje zaburzenia wchłaniania i biodostępności magnezu ze spożytego posiłku. Niedobory. Niedobory magnezu również idą w parze z niedoborem witaminy D i to jest praktycznie 100% pacjentów. Z niedoborem witamin z grupy B, szczególnie B6, ale również wszystkie inne. Dla mnie bardzo ważne jeszcze są dwie, B12 i kwas foliowy, czyli B9. To są także niedobory boru. Bardzo ważny pierwiastek do budowania kości, tak? Stawów, do prawidłowego funkcjonowania magazynu kostnego, tak? Który bilansuje i jakby wydaje mikroskładniki, które zawiera w razie potrzeby. I jeżeli mamy niedobory boru, to właśnie jest problem. EPA, DHA i GLA, czyli wielonienasycone, długołańcuchowe, niezbędne kwasy tłuszczowe, zarówno EPA i DHA, no to jest tran, tak, to są tłuste ryby morskie, to jest również kryl, natomiast GLA, no to olej z wiesiołka i olej z ogórecznika. Mamy niedobory tych pierwiastków w diecie bardzo duże. No i na końcu wymieniłam również taurynę, bo jej niedobór, głównie u osób unikających mięs, produktów odzwierzęcych mięsa, również przyczynia się do tego, że tężyczka występuje częściej. Ja kiedyś złapałam się na tym, że właśnie suplementując pacjentom taurynian magnezu z, no po prostu z pewnych powodów, kiedy właśnie ten preparat uważałam, że będzie dla nich najwłaściwszy, nagle okazywało się, że zaczynali mówić o tym, że wycofują im się inne objawy związane z tężyczką i idzie to bardzo dobrze. Dlatego zaczęłam sobie tutaj szukać powiązania między tauryną i magnezem i faktycznie takie jest, więc niedobory tauryny również powodują, że bilans magnezu mamy w naszym organizmie nie taki, jak powinien być. No i słuchajcie, woda. Bardzo ważny aspekt, tak? Gdzie tu może być przyczyna? Przede wszystkim niedobór magnezu w wodzie pitnej, tak? To jest wielki problem. I miękka woda do gotowania. Miękka woda jest dobra dla pralki, miękka woda jest dobra dla suszarki, dla zmywarki, natomiast do gotowania powinniśmy używać wody twardej ze względu na to, że jakby to powiedzieć kolokwialnie, miękka woda wyciąga magnez z gotowanej potrawy. Jeżeli jeszcze taką wodę odlewamy po gotowaniu, no to przepis na niedobór magnezu mamy gotowy. To, że z wodą przyjmujemy magnezu bardzo mało, to jest również jakby sprawa tutaj oczywista, o której mało kto wie i mało kto pamięta. A przypominam, że magnez z wody jest najlepszym źródłem suplementacji ever. Strach przed solą. To jest w ogóle temat. No, mamy fobię solną, tak? Ludzie, którzy nawet nie muszą ograniczać soli w diecie, ograniczają ją na wszelki wypadek. Weszło nam to bardzo głęboko w podświadomość, że sól to biała śmierć. A słuchajcie, tak, to jest nieprawda. To już dawno jest nieprawda, ponieważ niedobory soli i zawartych w nich mikroskładników doprowadzają do niedoborów. I ja również to obserwuję w gabinecie. Słuchajcie, jest niewiele osób, które z różnych powodów zdrowotnych muszą ograniczyć sól w diecie. Pozostałe, jeśli tego nie muszą robić, słuchajcie, solimy normalnie, tak jak powinno być. Tak? Ze względu na to, że sól zawiera mikroskładniki, tak? Czyli nie przesadzamy ani z soleniem za mocno, ani nie ograniczamy soli, używamy soli takiej, która zawiera właśnie te mikroskładniki. Nasza sól kłodawska jak najbardziej będzie tutaj odpowiednia. Używki. Wiadomo, alkohol ogranicza wchłanianie magnezu, zaburza jego gospodarkę, zaburza, wpływa również na to, jak magnez magazynuje się w kościach, jak idzie do mięśni i jakby jego dostępność dla tkanek przy alkoholu jest ograniczona. Energetyki również to robią, kawa i herbata. Ja wiem, że teraz kilka osób może sobie pomyśleć, no tak, przecież już wiadomo, że kawa nie wypłukuje magnezu, wręcz kawa może magnez do organizmu dostarczyć. I słuchajcie, i jedno jest prawdą, i drugie jest prawdą. Natomiast kawa wywiera wiele aspektów na organizm, nie tylko jako magnez, ale również jako substancja psychoaktywna, również jako substancja działająca na układ krążenia, na całą jakby naszą strukturę, na naszą aktywność, pobudzenie, tak? Również na to, w jaki sposób działa moczopędnie, jej ilość, tak? Więc jak działa w połączeniu z kortyzolem, z adrenaliną, to są ważne aspekty, a nie tylko aspekt kawy pod tytułem, czy dostarcza magnez, czy wypłukuje magnez, tak? Tutaj w tężyczce te pozostałe role magnezu działania na organizm są, myślę, ważniejsze niż sam aspekt dostarcza, czy wypłukuje magnez, tak? Dla mnie to jest w ogóle w tym aspekcie rola jakby drugorzędna, powiedzmy sobie. No i mocna herbata. I tutaj, jeżeli chodzi o kawę i herbatę, to też rolę odgrywa ilość, bo jedna kawa dziennie nie stanowi problemu, natomiast tutaj miałam pacjenta, który potrafił wypijać do 8 kaw dziennie i to już stanowi problem. Z tego, co ja obserwuję, to pacjenci z tężyczką rzadko kiedy są w stanie wypić więcej jak jedną kawę dziennie. Ze względu na to, że jakby ich organizm sam to zaczyna odrzucać. Więc takie są moje obserwacje. Nie zawsze, nie jest to regułą, ale bardzo często właśnie tak się zdarza, że mówią, że coś się dzieje, że teraz to tak tej kawy za bardzo pić im się nawet nie chce. No i stres, słuchajcie. O stresie to już zostało powiedziane bardzo wiele, ale stres, patrząc na niego pod kątem właśnie adrenaliny i kortyzolu, które utrudniają transport magnezu do komórki, tak? I tutaj jest problem ze stresem. Co się dzieje w przewlekłym stresie, w zaostrzonym stresie, w stresie ostrym, o dużym natężeniu? Komórki nie dostają magnezu do pracy, tak? I muszą korzystać na swoich wewnątrzkomórkowych zasobach. Jeżeli ten stres jest ciągły, jeżeli ten stres jest jakby nie ma w nim przerw, nie ma odpoczynku, nie ma regeneracji, to komórki organizmu jadą na takich niskich zasobach magnezu i tak naprawdę nie mają energii, szczególnie mitochondria, do tego, żeby w tej komórce wszystkie procesy odbywały się prawidłowo. A im bardziej potrzebujące energii komórki, czyli tak na przykład jak mięśnie i ośrodkowy układ nerwowy, układ naczyniowy, tym bardziej odczuwalne są przy stresie właśnie niedoboru magnezu, niedobory magnezu właśnie tam. To są choroby przewodu pokarmowego. No to są głównie zespoły złego wchłaniania, czyli tam, gdzie jest przewlekły stan zapalny, tam, gdzie jest zaburzone wchłanianie, czyli choroba trzewna, celiakia, czyli choroba leśniowskiego Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mikroskopowe zapalenie jelita grubego. To również SIBO, IMO i SIFO, czyli przerost nieprawidłowy flory bakteryjnej, metanogenowej i grzybiczej w jelicie cienkim. To są pacjenci w przebiegu ostrego zapalenia trzustki, po ostrym zapaleniu trzustki i w przewlekłym zapaleniu trzustki. To są również pacjenci po resekcjach, tak? Po resekcji częściowej żołądka, po resekcji jelita, po wytworzeniu zespoleń jelitowych w przebiegu różnych operacji. U pacjenci, u których wytworzyły się przetoki jelitowe, czyli na przykład w chorobie leśniowskiego Crohna, albo przetoki jelitowo-pęcherzowe, czy przetoki jelitowo-pochwowe, również takie się zdarzają, czy przetoki skórne, którymi jakby razem z uciekającą wydzieliną i przewlekłym stanem zapalnym problem z wchłanianiem i dystrybucją tkankową, dostępnością magnezu staje się coraz większy i z każdym tygodniem trwania takiego stanu się pogłębia. No i na końcu tutaj napisałam Wam również operacje bariatryczne, bo one także w zależności jeszcze od tego, jaka to jest operacja, jak ona jest rozległa, co tam zostało zresekowane, tak? No to to jest albo resekcja żołądka, tak? Albo to są różnego rodzaju inne zabiegi zmniejszające objętość czy opaska i tak dalej. One również wpływają na to, że dostępność magnezu jest mniejsza. Słuchajcie, to są choroby metaboliczne, czyli insulinooporność, cukrzyca i wszystkie powikłania z nimi związane, tak? Szczególnie jeśli chodzi o cukrzycę, bo tutaj i choroby skóry, czyli rozległy problem zmian skórnych, owrzodzeń stopy cukrzycowej, to również nefropatia cukrzycowa, tak? To również zaburzenia krążenia, choroba niedokrwienna, nadciśnienie, wszystko razem. Do tego zwykle pacjenci są otyli, gdzie tutaj również problem jest niebagatelny. Przyczyny również tkwią w chorobach endokrynologicznych, czyli choroby tarczycy, choroby przytarczyc, dwa główne problemy. Tutaj jeszcze umknęło mi na slajdzie problem z czy choroby kory i rdzenia nadnerczy. Również są przyczyną pojawienia się tężyczki. Na szczęście są to choroby rzadko występujące. Choroby nefrologiczne. Słuchajcie, przewlekła niewydolność nerek, nefropatia cukrzycowa, o której już mówiłam, zespoły nerczycowe, czyli utrata białka razem z moczem, tubulopatie, zespół Gintelmana, SIAD, ostra niewydolność nerek w fazie wielomoczu. To są też gigantyczne przyczyny niedoboru magnezu, problem, którym zajmują się nefrolodzy. I tutaj również tężyczka może się pojawić, tak? Choroby alergiczne, czyli na przykład astma oskrzelowa, choroby kardiologiczne, wypadanie płatka zastawki mitralnej, nadkomorowe, głównie zaburzenia rytmu serca, oporne albo niestabilne nadciśnienie tętnicze. Oporne nadciśnienie to jest takie, najprościej mówiąc, dajemy leki, kolejne leki, łączymy ze sobą leki, a to ciśnienie nadal jest wysokie, albo ciśnienie niestabilne, czyli pacjent przyjmuje leki, stosuje jeszcze jakieś dodatkowe środki, a ciśnienie skacze od 200 po 120 i mamy górki i dołki, górki i dołki, nie można tego wszystkiego ustabilizować i czasami się dzieje tak, że z wysokim ciśnieniem pacjent ląduje na izbie przyjęć, a czasami zdarza się, że ma hipotonię i ciśnienie bardzo niskie i nie wiadomo, jak mu te leki ustawić. To również niewydolność krążenia, tak zwana idiopatyczna, natomiast czasami tutaj również ona może być przyczyną ze względu właśnie na obrzęki, na problemy z krążeniem, z dystrybucją właśnie prawidłową osocza do tkanek, a razem z tym osoczem magnezu. Więc słuchajcie, z chorobami kardiologicznymi to ja tak do końca nie mam pewności, czy one są przyczyną tężyczki, czy tężyczka przyczynia się do ich jakby zaostrzenia, czy braku remisji. Myślę, że to jest takie wzajemne napędzanie się problemu, tak, że im większy problem kardiologiczny, tym większy problem z tężyczką, a im większy problem z tężyczką, tym kardiologiczne choroby się również pogłębiają i są trudniejsze do wyrównania. To również, słuchajcie, zaburzenia odporności, czyli nawracające infekcje i przyjmowanie leków z nimi związanych, tak? To również i wirusowe, bakteryjne, i grzybicze są, tak? Bo każde z nich mogą tutaj przyczynić się do tego, że będziemy mieli problem z tężyczką. To również polekowe, czyli tak jak mówiłam, leki przeciwwirusowe, leki głównie antybiotyki i również leki przeciwgrzybicze. No i choroby odkleszczowe. Rzadszy problem, ale dotyka pacjentów z boreliozą i to jest jeszcze mniej więcej znany problem. Natomiast jeżeli chodzi o Bartonelle, trudny problem do rozwiązania, szczególnie do zdiagnozowania, a jeszcze jak pacjent ma niespecyficzne objawy, to w ogóle bardzo rzadko myśli się o tężyczce. Więc jeżeli myślicie o tym, że jesteście w 25% niezdiagnozowanej tężyczki, to pomyślcie właśnie o chorobach odkleszczowych. To również pasożyty i one też tutaj w tej grupie się mogą znajdować, tak? To lamblia, to yersinia, to sparkoszyca i chlamydioza. O ile trzy z nich są znane, to słuchajcie, sparkoszyca to jest choroba pasożytnicza, którą człowiek zaraża się, jest wspólny ze świniami. Tak? To w literaturze była opisywana choroba hodowców świń. Ja to ze studiów pamiętam tak przez mgłę, że to jest chyba jedyny orzęsek, który egzystuje w ciele ludzkim jako pasożyt, więc może powodować również zespół złego wchłaniania i tężyczkę. Gdzieś czytałam, że może tężyczkę jawną, ale również jeżeli nie jest tak masywna infestracja tym pasożytem, to również tężyczkę utajoną. No i skóra, czyli rozległe oparzenia, trudno gojące się rany, nadmierna potliwość, to również rozległe zmiany skórne w przebiegu różnych dermatoz. No to jest ucieczka po prostu magnezu przez skórę. No i leki. Bardzo powszechne, dostępne. Większość z nich to w tym momencie dosyć bez recepty, czyli NLPZ-y, leki przeciwbólowe, popularne, ibuprofeny, ketoprofeny. Tak każdy jeden z grupy NLPZ-ów może tutaj sprzyjać powstawaniu tężyczki, objawów. Diuretyki tiazydowe i pętlowe bardzo chętnie, szeroko stosowane w leczeniu nadciśnienia tętniczego, ale również innych problemów. Inhibitory pompy protonowej, H2 blokery, alkalia, czyli znane i lubiane leki na zgagę, często nadużywane, brane bez nadzoru, bez opamiętania, latami, za długo, bez potrzeby. To również antykoncepcja i hormonalna terapia zastępcza. To również antybiotyki, sterydy, wiele chorób, zarówno chorób stawów, chorób gastroenterologicznych i wiele, wiele, wiele innych leczonych jest sterydami. Tu zawsze po terapii sterydami należy, jeżeli pojawią się objawy, rozważyć, czy to właśnie one nie są przyczyną tężyczki, czy tutaj nie ma problemu. A czasami, słuchajcie, może być tak, że leczenie odbyło się nawet kilka lat wcześniej. Od tego czasu minęło już dużo czasu i zaczynają się pojawiać objawy tężyczki, albo były na tyle mało nasilone i niespecyficzne, że pacjent w tym pędzie życiowym nie zwracał na nie uwagi, a one pojawiły się na przykład rok, czy półtora, czy dwa lata, zanim pojawiły się o takim nasileniu, że zaczął zwracać na nie uwagę i zaczął szukać, co to może być, tak? To również osmotyczne środki przeczyszczające. No to słuchajcie, większość drogerii, apteki bez recepty, sklepy zielarskie, można sobie tutaj zastosować kurację na zaparcia. Również pozostaje to często poza nadzorem lekarza, czy jakimkolwiek nadzorem. Pacjenci stosują te leki i potem generują sobie problem właśnie z tężyczką. Lewatywy. Mało się o tym mówi. Słuchajcie, żeby pacjent się przyznał do tego, że robi sobie lewatywy, to już naprawdę jest czasami akt desperacji albo akt drążenia przeze mnie dziury w brzuchu, że tak powiem, żeby szukać, co jest przyczyną problemu, tak? Bo nie chcecie o tym mówić i wcale nie mówicie o tym chętnie, że robicie sobie oczyszczania, bo tak przeczytaliście sobie gdzieś tam w internecie, czy jakieś tam protokoły oczyszczania jelita. No i w sumie super się po tym czujecie, no a potem bam i mamy objawy tężyczki, tak? I no trudno to skojarzyć, bo przecież opisywane są lewatywy jako taki dobroczynny, super efektowny zabieg oczyszczający jelita. Metale ciężkie. One również mogą być przyczyną tężyczki. Bardzo trudne w diagnostyce, bardzo drogie w diagnostyce, ale również jeżeli podstawowa diagnostyka taka dostępna ogólnie zawodzi, no to wtedy trzeba poszukać głębiej i na przykład w nadmiernej ilości metali ciężkich również szukać przyczyny objawów tężyczkowych, tak? I środki ochrony roślin, czyli glifosat. Oznaczenie glifosatu we krwi również, czy w moczu, wiecie co, teraz nie pamiętam, może również wyjaśnić nam, dlaczego są takie, a nie inne przyczyny tężyczki. No i zasadowica oddechowa, czyli to już to, dlaczego hiperwentylujemy, tak? Osoby, które łatwo wpadają w silne emocje, w silne pod wpływem bodźców, w stresie, w panice, w nerwach, zaczynają szybciej oddychać i wielokrotne takie przewentylowanie się powoduje zaburzenia gospodarki magnezowej. No i też są osoby, które mają taki typ osobowości, która predysponuje właśnie do takich zachowań. No i na sam koniec zostawiłam nieprawidłowe nawyki oddechowe. Nie wiem, czy ktokolwiek myśli na ten temat, natomiast ja jestem i wielokrotnie Wam w filmach o tym mówię, jestem zwolennikiem oddychania przez nos. I uważam, że nos jest do oddychania, usta są do jedzenia. I nie oddychamy w ogóle, jeśli nie potrzeba, przez usta. Usta powinny być zamknięte w dzień i w nocy, chyba że używamy ich do komunikacji i do jedzenia, ewentualnie do całowania. A poza tym oddychamy przez nos. Nos, zatoki to jest nasza fizjologiczna przestrzeń martwa, która pozwala nam wyrównać tutaj zawartość gazów oddechowych. Pamiętamy o efekcie Bohra, o tym, że dwutlenek węgla jest nam potrzebny. Dlatego na przykład opowiem Wam w tym, jak wspomagać leczenie tężyczki w różny sposób, między innymi poprzez prawidłowe oddychanie prawidłowym torem, w prawidłowy sposób, na przykład metodą butejki, tak, którą serdecznie polecam i zalecam również moim pacjentom. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jesteście wspaniałymi widzami. Pamiętajcie jednak, że mimo tego, że jestem lekarzem, to nie są porady lekarskie, tylko to jest edukacja medyczna. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, rozwiązujecie je ze swoimi lekarzami. Internet ma Wam służyć tylko i wyłącznie za to, żeby znaleźć, zrewidować swoją wiedzę, żeby może ze swoimi doktorami znaleźć ścieżkę poszukiwania przyczyn swoich problemów. I bardzo Wam dziękuję za każdą postawioną kawę, za każdy pozytywny, wspierający komentarz, za każdy dzwoneczek, subskrypcję, like. Słuchajcie, to jest bardzo miłe, bardzo motywuje mnie do pracy. I mimo, że mi się nie chce, to jednak mi się chce, jak widzę tą falę pozytywnego odzewu z Waszej strony. Na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do kolejnego odcinka. Myślę, że nagram jeszcze odcinek o diagnostyce i o tym, jak sobie radzić z tężyczką w taki sposób leczniczy, tak? Czyli leczenie i diagnostyka tężyczki jeszcze przed nami. Na ten moment żegnam się. Trzymajcie się. Cześć, papa. Pa.